Bogusław Wołoszański, Straceńcy. Taśma druga, ścieżka pierwsza. Od 1920 roku Francję i Belgię łączyła konwencja wojskowa przewidująca współdziałanie ich wojsk na wypadek konfliktu z Niemcami. W tej sytuacji rząd francuski popełniłby niewybaczalny błąd, oddzielając się od Belgii łańcuchem potężnych umocnień, gdyż taka decyzja niewątpliwie doprowadziłaby do zaognienia stosunków między sojusznikami, dałaby mocne argumenty ludności flamandzkiej, niechętnej Francuzom, i mogłaby spowodować zbliżenie Belgii z Niemcami. Jednak rząd francuski nie przewidywał zmian, jakie zaszły w Niemczech w latach 30., kiedy do władzy doszedł Adolf Hitler, który wkrótce rozpoczął zbrojenia. Zagrożenie, jakie stwarzał ten fakt dla Belgii, stało się znakomitym pretekstem dla ugrupowań neutralistycznych, które zażądały rozluźnienia związków wojskowych z Francją. Im bardziej Niemcy się zbroiły, tym częściej w Belgii podnosiły się głosy przeciwników sojuszu z zachodnim sąsiadem. Protesty były tak silne, że 28 października 1936 roku parlament belgijski zatwierdził rządową deklarację neutralności. Sztab generalny opracował nowy plan obrony, który przewidywał, że gdy wojska francuskie wkroczą na terytorium Belgii, zanim zrobią to Niemcy, wojska belgijskie uderzą na byłego sojusznika. Ta determinacja narastała w miarę, jak zaogniała się sytuacja w Europie. Kilka miesięcy po wkroczeniu wojsk niemieckich do Austrii, co nastąpiło w kwietniu 1938 roku, wojska belgijskie przeprowadziły w rejonie Spa manewry skierowane przeciwko Francji. 27 września 1938 roku, w szczytowym okresie kryzysu czechosłowackiego, Belgowie skoncentrowali przeciwko Francji 11 dywizji i zmotoryzowany korpus kawalerii. Dla Francji było już za późno, aby rozpoczynać budowę umocnień wzdłuż granicy z Belgią, a ponadto w dalszym ciągu uważano to za błąd polityczny. Sytuacja nie była jednak tak trudna, jak można się było spodziewać. Rząd premiera Huberta Pierlota zareagował na wybuch II wojny światowej serią oświadczeń podkreślających determinację obrony granic państwa. Już 25 sierpnia 1939 roku zarządził mobilizację i do maja 1940 roku wojska lądowe osiągnęły liczebność 650 tysięcy żołnierzy, co stanowiło dość znaczną siłę, zważywszy, że ludność Belgii wynosiła 8 200 tysięcy obywateli. Jednak armia belgijska miała tylko 10 czołgów, mało dział przeciwlotniczych i przeciwpancernych. Lotnictwo dysponowało 90 samolotami myśliwskimi, 12 samolotami bombowymi i 120 samolotami rozpoznawczymi, ale tylko 50 z nich można było uznać za dość nowoczesne. Nie było to dużo, choć mogło wystarczyć do opóźnienia pochodu wojsk niemieckich, tym bardziej, że musiałyby one forsować kanały i rzeki pozbawione mostów, zniszczonych przed nadejściem nieprzyjaciela. Belgowie liczyli też na swoje forty, gęsto opasujące główne miasta, strzegące głównych szlaków wodnych i drogowych. Były one wystarczająco silne, aby zatrzymać wroga do czasu nadejścia posiłków francuskich i brytyjskich. Nie musiałyby się długo bronić. Wystarczyłoby 6 dni. Twierdzy Ebenemael, obleganej w klasyczny sposób, nawet z użyciem najcięższych dział kolejowych i bombowców, nie można było zdobyć w ciągu tygodnia. W ogóle nie można jej było zdobyć. Forteca. Osobowy samochód zjechał z brukowanej drogi prowadzącej do mostu w Cannes na wysoki wał ziemny ciągnący się nad kanałem Alberta. Trakt na jego grzbiecie nie był utwardzony, więc kierowca jechał powoli, starając się omijać największe kałuże spowodowane ulewnym deszczem. Zatrzymał się po kilkuset metrach, gdy drogę zagrodziły kozły z rozpiętymi drutami kolczastymi. Major Jean-Fritz Lucien Jotran wyłączył silnik. Wycieraczki znieruchomiały i szyba natychmiast pokryła się kroplami wody. Cholerny listopad! Jatran zapiął dokładnie pelerynę i gdy tylko wysiadł z samochodu, nasunął kaptur, aby uchronić czapkę przed strugami zimnego deszczu. Zza nasypu wyłonił się żołnierz, który na widok dowódcy wyprężył się i zaczął składać meldunek. — Sierżant Pyrén, dowódca posterunku Kan, na czas jednodniowej nieobecności podporucznika Brière. — Dziękuję, sierżancie — przerwał mu zniecierpliwiony Jotron. Wyminął żołnierza i po drewnianych płytach udał się w stronę stanowiska obłożonego workami z piaskiem, nad którym rozciągnięto brezentową płachtę, chroniącą załogę przed deszczem. Wszyscy stali na baczność, wyprostowani tak, jak im na to pozwalała wysokość prowizorycznego daszku. — Dajcie spocznij, sierżancie. Jotron zwrócił się do żołnierza, który postępował za nim jak cień. Rozejrzał się dookoła. — Na zimę trzeba pomyśleć o czymś porządniejszym, bo nie będziecie chcieli wychodzić poza tunele fortu. Żołnierze wybuchnęli śmiechem, gdyż nie wypadało inaczej skwitować żartu dowódcy. Ten podszedł do szczeliny między brezentem a workami i rozejrzał się po terenie, sprawdzając, czy żołnierze wykonali polecenia z poprzedniej inspekcji i wycięli krzaki zasłaniające widok na kanał. Major Jotron, szczupły, wysoki flamand, potrafił być bezwzględny, gdy ktokolwiek odważył się zignorować jego polecenie. Mówiono, że zależy mu na awansie, a stanowisko dowódcy fortu traktował jako niespodziewaną okazję do dalszej kariery. Przepisy wymagały, aby na czele fortecznego garnizonu, który miał liczyć 1200 żołnierzy, stał oficer w stopniu podpułkownika. Dlatego major Jotron dbał, żeby przełożeni docenili jego zasługi i szybko naprawili błąd w obsadzie stanowiska dowódcy, awansując go. Nie bez powodu żołnierze posterunku przy moście obserwowali go z niepokojem. Tym razem sprawdzian wypadł dobrze. Nic nie zasłaniało widoczności drugiego brzegu, gdzie za ścianą deszczu ukazywały się czerwone dachy domków w Kan. Droga między nimi zakręcała łagodnym łukiem, a dalej można było dostrzec rozległe łąki ciągnące się aż do mozy. Wróg nie mógł podejść niezauważony. Z odległości wielu kilometrów można było w razie czego dostrzec spaliny i kurz wzbijany przez pojazdy niemieckie. Załoga posterunku będzie miała wystarczająco dużo czasu na wykonanie rozkazu. Jotron odwrócił się zadowolony i podniósł słuchawkę telefonu stojącego na ławce. Zakręcił korbką i czekał chwilę na połączenie z centralą fortu. Major Jotron na inspekcji. Sprawdzam łączność. Powiedział i odłożył słuchawkę. Co byście zrobili, sierżancie, gdyby nie można było nawiązać łączności, a tam za zakrętem dostrzeglibyście niemieckich żołnierzy? Strzelalibyśmy, panie majorze. Sierżant wskazał głową na Hodgkinsa na trójnogu, z którego boku spływała taśma z dobrze naoliwionymi nabojami. A gdyby to były czołgi i nie moglibyście ich zatrzymać przed mostem? Czekałbym na rozkaz, panie majorze. A gdyby łączność została zerwana? Sierżant obejrzał się bezradnie na żołnierzy. Nie do niego należało wydawanie tu rozkazów. Zastępował tylko dowódcę. Rozkaz wydaje dowódca posterunku podporucznik Brière, akurat nieobecny z racji urlopu, panie majorze. Uśmiechnął się zadowolony, że wybrnął z opresji. No właśnie, nie ma go tu, to teraz wy dowodzicie. Co byście zrobili? Uruchomilibyśmy zapalnik, wykrzyknął sierżant. Major odwrócił się i odsunął skrzynkę, za którą stał pomalowany na czerwono aparat zapłonowy. Wystarczyło doczepić druty, wyciągnąć uchwyt, wysoko i gwałtownie go opuścić, aby dynamo wewnątrz skrzynki wytworzyło iskrę. Dobrze, sierżancie. Za dobry stan posterunku dostajecie pochwałę. Major zasalutował, naciągnął kaptur i wyszedł na wał. Z dala widać było wysokie przęsła mostu. W kilku miejscach założono ładunki, których wybuch miał spowodować załamanie się głównego przęsła. On, dowódca twierdzy Ebenemael, był odpowiedzialny za zniszczenie tego mostu oraz Petit Lanay, a także śluz kanału w Lanay. Wiedział, że inny oficer, dyżurujący w koszarach, Vlaneken odpowiada za wysadzenie mostów w Rheinhoven i Welzweselt. Niemcy tędy nie przejdą. Deszcz przestał padać, więc Jotron raźniejszym krokiem ruszył do samochodu. Tego popołudnia chciał jeszcze sprawdzić inne posterunki. Budowę kanału, który miał połączyć Mozę z północnymi portami belgijskimi, rozpoczęto w 1927 roku i było to przedsięwzięcie na miarę kanału Sueskiego. Na lewym brzegu Mozy teren wznosił się gwałtownie i budowniczowie musieli przeciąć wapienne skały piętrzące się na wysokość kilkudziesięciu metrów. Wykonali to zadanie w ciągu 2 lat. Wysoka ściana na lewym brzegu wydawała się doskonałym miejscem na wbudowanie w nią bunkrów i schronów fortu, który broniłby dostępu do zachodniej i północnej części Belgii wojskom nadciągającym ze wschodu. Belgowie dobrze pamiętali, że w tym rejonie 4 sierpnia 1914 roku przeszła pierwsza armia dowodzona przez generała von Kluka, która nie mając na swoim szlaku takiej przeszkody, szybko doszła do Brukseli. Ta droga miała raz na zawsze zostać zamknięta przed najeźdźcami. W kwietniu 1932 roku ekipy belgijskiego przedsiębiorstwa United Enterprises przystąpiły do drążenia w miękkiej skale tuneli twierdzy. Jednak nie miały dostatecznego doświadczenia, aby poradzić sobie z nadzwyczaj skomplikowanym i trudnym zadaniem, jakim było wybudowanie we wnętrzu kury wielu kilometrów betonowych chodników, koszar, elektrowni, magazynów, maszyn poruszających pancernymi kopułami. Dlatego belgijska firma wynajęła 2 podwykonawców. Niemieckie firmy Hochtief z Essen i Dicherhof und Widmann z Wiesbaden. Po 3 latach intensywnych robót powstał fort, który wydawał się nie do zdobycia. Nawet gdyby nieprzyjaciel ściągnął najcięższe działa i sprowadził bombowce rzucające najcięższe bomby. Cały kompleks został ukryty 25 metrów pod ziemią. Nie było pocisku, który mógłby się przebić przez tak grubą warstwę wapiennej skały i rozerwać żelbetowy strop o grubości 2,5 metra. Na zewnątrz twierdzy wystawało niewiele, a bunkry i pancerne kopuły ledwo wysunięte nad poziom gruntu były niezwykle trudne do zniszczenia. Wszystkie obiekty fortu rozplanowano na obszarze przypominającym swoim kształtem grot strzały. Od wschodu linia fortu biegła wzdłuż kanału Alberta. Atak z tej strony oznaczał, że napastnicy musieliby pokonać kanał o szerokości 37 metrów, a następnie wspiąć się na pionową ścianę o wysokości 48 metrów i to w ogniu karabinów maszynowych z 2 bunkrów wybudowanych nad kanałem u podnóża ściany. Budowniczowie byli tak pewni, że od tej strony wróg nie będzie atakował, że w połowie wysokości ściany umieścili wylot kanału wentylacyjnego, którędy wpadało powietrze do stacji filtrów. Od zachodu dostępu broniła fosa zasilana wodą z rzeki Ger. Od południa 4-metrowa skarpa wzmocniona murem oporowym, na którego szczycie stały bunkry z karabinami maszynowymi i działami przeciwpancernymi. Całość systemu obrony twierdzy uzupełniały pola minowe, zasieki z drutu kolczastego, zapory i skarpy przeciwczołgowe, których nie mógł sforsować żaden pojazd. Do wnętrza fortu prowadziła tylko jedna droga biegnąca przez bunkier wjazdowy. W wielkiej żelbetowej bryle wystającej na 5 metrów ponad gruntem widać było strzelnice karabinów maszynowych i działa przeciwpancernego kalibru 60 mm. Na pozór wydawało się, że konstruktorzy popełnili błąd, zamykając wjazd jedynie ażurową bramą ze stalowych prętów, choć każdy z nich miał grubość męskiego przedramienia. Jednak takie zamknięcie było trudniejsze do zniszczenia. Pocisk przechodził między prętami i eksplodował gdzieś daleko już na terenie fortu. Gdyby zaś czołgowi udało się przedrzeć przez betonowe kozby blokujące drogę dojazdową, uniknąć pocisków armaty przeciwpancernej i sforsować bramę, nie mógłby pojechać ani metra dalej. Tuż za kratą elektryczne silniki uruchamiały drewniany pomost, który cofając się ujawniał fosę o głębokości 2,5 metra i szerokości 6 metrów. Czołg musiałby się zatrzymać przed tą przeszkodą, gdzie zostałby łatwo zniszczony przez obrońców, a jego wrak stałby się dodatkową barykadą. Za bramą teren się wznosił. W zbocza były wbudowane bunkry, dwa z nich każdy z 3 działami kalibru 75 mm, nazwano Maastricht I i Maastricht II, od nazwy miasta na północy. Dwa pozostałe, Wize I i Wize II, od miasta na południu. W kierunku obu tych miast były skierowane lufy. W południowej części fortu ustawiono 2 kopuły pancerne, każdą z 2 szybkostrzelnymi działami kalibru 75 mm i niewiele wystawały nadbetonowe kołnierze, w których były osadzone. To położenie znakomicie chroniło je przed bombami i pociskami artyleryjskimi, jednak wystarczało kilkanaście sekund, aby wysunęły się na 40 cm nad beton, odsłaniając krótkie lufy. Ich pociski mogły razić cele odległe o 7 kilometrów, co oznaczało, że w zasięgu dział Ebenemael znalazły się wszystkie mosty na kanale Alberta i Mozie w tym rejonie. Po środku twierdzy ustawiono kopułę z 2 działami największego kalibru 120 mm. Pancerna powłoka ważąca 480 ton miała grubość 43 cm i wystawała niespełna metr nad ziemię. Mogła się obracać o 360 stopni i razić cele odległe o 11 kilometrów. Oczywiście można było zainstalować w niej działa większego kalibru, ale rząd belgijski uznał, że byłoby to sprzeczne z neutralną polityką, jaką prowadził, gdyż ich pociski wylatywałyby poza granice Belgii, czyniąc z dział broń ofensywną, a nie defensywną. Przeznaczeniem drugiej baterii była obrona twierdzy. Tworzyły ją 2 bunkry na powierzchni oraz 7 bunkrów na granicy fortu. Wszystkie były uzbrojone w podwójne karabiny maszynowe. Łącznie 21. Działa przeciwpancerne 11 i granatniki. W tej potężnej twierdzy było tylko jedno stanowisko przeciwlotniczych karabinów maszynowych. Konstruktorzy postanowili nie marnować sił na wznoszenie stanowisk baterii przeznaczonych do zwalczania samolotów. No bo i po co? Bombardowanie twierdzy byłoby tylko marnowaniem bomb, gdyż żadna, nawet najcięższa, nie mogła wyrządzić większych szkód. Poza tym myśliwce belgijskie szybko mogły przepędzić wrogie bombowce. Lądowanie spadochroniarzy na tak małym obszarze było niemożliwe, nie wzniesiono więc żadnych zapór przeciwdesantowych, a wystarczyło wkopać kilkadziesiąt zwykłych słupów telegraficznych. Lądowania szybowców nie spodziewał się nikt. W 1939 roku była to broń prawie nieznana. Przez bunkier wejściowy prowadziła jedyna droga do podziemnego systemu, który tworzyły tunele o łącznej długości 7 kilometrów, prowadzące do koszar, kuchni i stołówki, magazynów żywności, szpitala, elektrowni, filtrów powietrza, magazynów amunicji, wind, za pomocą których transportowano naboje z magazynów do bunkrów artyleryjskich. Wdarcie się wroga do tego podziemnego kretowiska było właściwie niemożliwe. Gdyby tak się stało i żołnierze wroga zdołaliby zniszczyć pancerne osłony dział i tamtędy przedostać się do wnętrza, wówczas załoga mogłaby wycofać się na dół, barykadując za sobą drogę. Zamykano pancerne drzwi między klatką schodową prowadzącą z bunkra do podziemnego tunelu. Następnie wsuwano ustawione poziomo szyny w pionowe prowadnice, pozwalające stworzyć stalową barykadę. Za nimi układano worki z piaskiem, tworząc drugą zaporę o grubości 5 metrów. I znowu jedna na drugiej ustawiano szyny. Na koniec zamykano drugie pancerne drzwi. Oczywiście żołnierze wroga, którzy stanęliby przed taką barykadą, mogliby założyć ładunki wybuchowe wystarczająco silne, aby dokonać wyłomu. Jednak w niewielkim pomieszczeniu przed pierwszymi drzwiami pancernymi nie mieliby gdzie się schronić przed wybuchem, a więc musieliby się wycofać po metalowych schodach do bunkra na górze. Wybuch zaś zamieniłby stalową konstrukcję schodów w plątaninę płyt i rur, której nikt nie mógłby pokonać. Podobne zapory, choć bez pancernych drzwi, czekały gotowe w każdym dłuższym podziemnym korytarzu. Twierdzy Eben Emael nie można było zdobyć. Porucznik Witzig. Ruszać się szybciej, bo wam jaja pourywam, zanim tam się doczołgamy. Porucznik Rudolf Witzig kroczył powoli za dwoma żołnierzami czołgającymi się w błocie spływającym z niewielkiego pagórka. Każdy z nich posuwał przed sobą ciężką, choć niewielką walizkę. Kilkanaście metrów, jakie dzieliło ich od szczytu pagórka, na którym ustawiono dużą skrzynię z desek, nie wydawało się dystansem nie do przebycia. Jednak przylepna, śliska glina przyklejała walizki do podłoża i przesunięcie ich o kilkanaście centymetrów było trudnym wyczynem. Nogi żołnierzy osuwały się co chwilę, nie natrafiając na twardszy grunt. Przewieszone przez plecy pistolety maszynowe spadały na bok i żołnierze musieli baczyć, aby lufa lub zamek nie ugrzęzły w błocie, za co dowódca groził najsurowszymi karami. — Macie jeszcze pół minuty, aby tam się znaleźć — porucznik wskazał na szczyt. Nagle nastąpił nabód jednego z żołnierzy, wykręcając mu stopę tak mocno, że tamten krzyknął z bólu. — Zostałeś trafiony w nogę, jesteś ranny. Nie możesz się podpierać tą stopą. Jeszcze 25 sekund. Oprzedł żołnierzy i nastąpił na dłoń drugiego, równie brutalnie. Dostałeś w rękę, jest bezwładna. Włóż ją za pasek i posługuj się tylko prawą ręką. 15 sekund. Popatrzył na stoper. Wstawać, bydlaki! Krzyknął, gdy minął wyznaczony czas, a żołnierzom nie udało się dotrzeć do celu. Podnieśli się, oblepieni błotem, nieludzko zmęczeni, usiłowali stanąć na baczność. — Nie wykonaliście rozkazu, świńskie ryje. Wasi koledzy przez to zginęli. Po co pstrzyku zgłosić się do mnie ze szczoteczkami do zębów? Wiedzieli już, co to oznacza. Będą przez pół nocy szczoteczkami do zębów czyścić koszarowe latryny. Dobrze, że nie kazał zabrać masek przeciwgazowych, w których z reguły musieli wykonywać takie czynności, co miało swoje dobre strony. — Na dół jeszcze raz! Ruszać się, sukinsyny! — ryczał Witzig. — Panie poruczniku! — zebrał się na odwagę niższy z żołnierzy. — Melduję, że ja pokonałbym ten odcinek biegiem, a nie czołgając się. — No, wreszcie słyszę, że żołnierz zaczyna pojmować zadanie. Witzig zbliżył się do mówiącego. — A kto wam wydał rozkaz, że macie się czołgać? — Ja tylko wam powiedziałem, że jesteście pod ogniem karabinów maszynowych, moły juczne. Kiedy trzeba, to biegnijcie, a jak kule są za blisko, to paść i czołgać się. Na dół jeszcze raz, biegiem, inteligencja. To było najcięższe przezwisko, jakim w swoim mniemaniu mógł dotknąć żołnierzy. Czasami tylko, gdy był szczególnie rozsierdzony, używał cięższych obelg artyści albo twórcy. W jego prymitywnym umyśle, skoncentrowanym jedynie na ćwiczeniu siły mięśni i odporności na ból, inteligencja i wrażliwość były przymiotami najbardziej szkodliwymi, które mogły zaprzepaścić najpiękniejsze cele. Jednak nie przejmował się, gdy wśród jego żołnierzy znalazł się maturzysta lub syn inteligenckiej rodziny. Uważał bowiem, że odpowiednia doza ćwiczeń fizycznych i poniżenia łatwo pozbawi młodego człowieka wrażliwości, którą wyniósł ze szkoły lub domu rodzinnego. Najbardziej cenił żołnierzy niskiego wzrostu o szczupłej budowie ciała, gdyż uważał, że tacy najlepiej znoszą trudy, zmęczenie i ból. Ideałem był chłopak ze wsi, który brał udział w niejednym świnobiciu czy zażynaniu cielaków, o niewielkiej wrażliwości na cierpienie innych, zadowalający się skromnym posiłkiem i byle miejscem do spania. Takim żołnierzom porucznik okazywał swoje względy. Pozostałych wychowywał. Żołnierze, taszcząc ze sobą ciężkie skrzynki, zbiegli kilkadziesiąt metrów w dół, gdzie stała prostokątna drewniana skrzynia z wyciętym z boku otworem. Zadanie, jakie otrzymali, polegało na tym, że mieli wyskoczyć z tej makiety szybowca i w ciągu minuty dotrzeć na szczyt pagórka. Tam mieli położyć walizki jedną na drugiej, klepnąć je dłonią i w ciągu 9 sekund wycofać się na jak największą odległość, a najlepiej schronić się za naturalną osłoną. Nikt im nie powiedział, czemu to ćwiczenie służy. Domyślali się, że drewniane walizki miały być ładunkami wybuchowymi, konstrukcja zaś na szczycie pagórka bunkrem. Byli saperami. Wielokrotnie trenowali wysadzanie różnych obiektów, jednak do tej pory nikt nie kazał im kłaść miny jedna na drugą na powierzchni obiektu. Ich dowódca, porucznik Rudolf Witzig, pytany o cel tych ćwiczeń, odpowiadał, że nadejdzie czas, gdy wszystkiego się dowiedzą. Na razie każdy z dwuosobowych zespołów miał się nauczyć perfekcyjnego wykonywania swojego zadania. Był 7 listopada i od 2 dni, czyli od kiedy przywieziono ich pluton do koszar w Hildesheim, niewielkiego miasta u stóp gór Harcu, ćwiczyli na miejscowym poligonie dziesiątki razy, powtarzając tę samą czynność. Cały oddział liczący 2 oficerów, 73 żołnierzy i 11 pilotów szybowców został podzielony na 2-osobowe zespoły. To byli doświadczeni żołnierze. Wielu z nich służyło w 1. oddziale spadochronowym Wehrmachtu. Walczyli w Polsce. Ale porucznik Witzig zdawał się nie zwracać uwagi na ich bojowe doświadczenie. Żądał, aby perfekcyjnie wykonywali jego polecenia. Każdego ranka wyruszali na poligon, gdzie Witzig wytyczył zarys twierdzy Eben-Emael. Na tym obszarze porozrzucano kilka zbitych z desek skrzyń, które odgrywały rolę szybowców. Każdy z zespołów otrzymał inne zadanie, a porucznik osobiście nadzorował ich wykonanie. Wiedział, że czas, jaki im pozostał do wyćwiczenia ataku, może być bardzo krótki. Wojna z Belgią i atak na Eben-Emael mogły nastąpić lada moment. 2 listopada generał Student przekazał kapitanowi Walterowi Kochowi pisemny rozkaz, aby sformował oddział spadochroniarzy, który określił jako Sturmabteilung, oddział szturmowy, i przygotował go do opanowania kilku obiektów na terenie Belgii. Koch szybko wybrał 11 oficerów i 427 żołnierzy, których podzielił na 4 oddziały. Pluton Witziga, nazwany kryptonimem Granit, otrzymał rozkaz zdobycia twierdzy Eben-Emael. Oddział porucznika Szachta, nazwany Bytonem, liczący 96 żołnierzy, miał przechwycić most w Renhoven. Porucznik Altman, dowodzący 92-osobowym oddziałem Stahl, otrzymał rozkaz opanowania mostu Weltwezelt. Oddział Żelazo, 92 żołnierzy pod dowództwem porucznika Schechtera, został wyznaczony do zajęcia mostu w Kan. W ciągu bardzo niedługiego czasu żołnierze zebrani z różnych jednostek spadochronowych mieli ulec przemianie w sprawnie działający mechanizm, a ich życie nie miało znaczenia. Zostali wybrani lub zgłosili się na ochotnika do wykonania rozkazu, od którego mógł zależeć los wojny na zachodzie. Zamach. Późnym wieczorem SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich wszedł do gabinetu swojego szefa Heinricha Himmlera. Ten dokument musi pan przeczytać natychmiast, Herr Reichsführer, powiedział. Położył na biurku zalakowaną kopertę i widząc przyzwalający gest zwierzchnika, usiadł w fotelu, czekając, aż Himmler rozłamie pieczęć i zapozna się z treścią przesyłki. Straceńcy, taśma 2, koniec ścieżki 1.